Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witam Państwa w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec. Wracamy po wakacyjnej przerwie z nowym cyklem audycji Duchowość i psychologia. Mogę obiecać, że jak zawsze będzie ciekawie, będą inspirujący goście, inspirujące tematy. A pierwszą wrześniową audycję rozpoczynamy tematem dotyczącym syndromu DDA. Będzie to również temat przewodni wszystkich wrześniowych audycji. A dzisiaj zapraszam na rozmowę z paniami Anną Seweryńską, trenerem psychoterapeutą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I z panią Jolantą Żwirblińską, koordynatorem projektu DDA Czas na Zmianę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I panie pracują w stowarzyszeniu Oddo, w stowarzyszeniu, które właśnie zachęca młodych dorosłych do wzięcia udziału w programie, o którym będziemy również dzisiaj mówić, DDA Czas na Zmianę. Ale rozpocznijmy od tego, czym w ogóle jest syndrom DDA? Okazuje się, że około 15% dorosłych mieszkańców naszego kraju dotyczy ten problem. To rzeczywiście spory problem?
No spory. Ja myślę, że taka statystyka optymistyczna, ponieważ no, stowarzyszenie od lat zajmuje się przede wszystkim pomaganiem dorosłym, młodym dorosłym dzieciom alkoholików i śmiem twierdzić, że chętnych w szczególności do korzystania z pomocy terapeutycznej i rozwojowej nam nie brakuje, wręcz przeciwnie. Myślę, że jest kwestia tylko takiej motywacji i utrzymania się w decyzji, ale popularność, że tak powiem, jest olbrzymia tego, że środowiska, właściwie wszystkie środowiska i studenckie i takie właśnie no, związane z różnego rodzaju aktywnością społeczną są no, pełne, można by powiedzieć, takich osób, które mówią o sobie, dowiedziałem się, że jestem DDA.
DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików.
Tak.
Czemu wyszczególniamy ten problem?
No, historia to sięga pewnie jeszcze takich amerykańskich korzeni, bo tam się różne rzeczy, że tak powiem, zaczynały, jeżeli chodzi o nazywanie pewnych takich zachowań czy cech charakterystycznych, które powodowały, że ludzie szukali pomocy, szukali jakiegoś wsparcia. Natomiast no, ja mogę powiedzieć tak, że ponieważ bardzo ważnym problemem i społecznym, i osobistym, takim psychologicznym jest alkoholizm, więc myślę, że siłą rzeczy musiało się pojawić jego dziecko, tak? Czyli to, że ktoś się uzależnia, ma problem alkoholowy, to jest jedno, ale to, że ma dzieci i bardzo często właśnie te dzieci są obarczone jakoś historią picia swoich rodziców, no, daje taki efekt, że bardzo no, niestety owocny efekt, że tyle osób mówi o sobie potem tak, ja jestem właśnie dorosłym dzieckiem alkoholika, w mojej rodzinie mama, tata uzależni się od alkoholu. Rozpoznają to, a potem się okazuje, że to im bardzo dużo też jakby wyjaśnia, kiedy okazuje się, że wzrastanie w takiej rodzinie charakteryzuje się tym, że nabywa się bardzo określone cechy, czyli takie, ja to nazywam takie strategie przystosowywania się do sytuacji, która emocjonalnie panuje w domu.
No właśnie, czy jest jakiś zbiór cech, które możemy powiedzieć, że dotyczą każdej osoby z rodziny alkoholowej?
Możemy tak powiedzieć, chociaż pewnie to jest tak, że nie wszystkie te cechy są tak wyłącznie na użytek dorosłych dzieci alkoholików rozpoznawane, ale ja nie mam wątpliwości, pracując już 20 lat tak terapeutycznie z DDA, nie mam wątpliwości, że takie cechy bardzo wyraźnie daje się rozpoznać i można stworzyć też taką listę takich pewników, że na pewno wzrastając w rodzinie z problemem alkoholowym, ma się jakiś rodzaj takiej wątpliwości co do siebie samego, ma się taki nawyk myślenia o sobie jako o kimś No nie chcę powiedzieć, że tylko gorszym, ale o kimś, kto jest jakoś niepewny siebie, niezdecydowany, nieadekwatny taki w różnych sytuacjach społecznych, bo albo zbyt śmiały, albo w ogóle nieśmiały, albo bardzo odpowiedzialny, albo zupełnie nieodpowiedzialny, że jest jakiś taki rodzaj ekstremalności przejawia się w tych cechach, że zarazem chce się być takim bardzo kontrolującym i panującym nad wszystkim, a jednocześnie boi się wszystkiego i nie jest w stanie robić nic. Jest też taki paradoks tego funkcjonowania w takim świecie, że ma się bardzo mało lat i jest się bardzo dorosłym, a zarazem jak już się jest dorosłym, to się ucieka w takie dziecięce mechanizmy obronne. Czyli się jakby cały czas żyje tak odwrotnie do tego, niż jest realnie. Kiedy jest potrzeba właśnie taka dziecięca zaufania, powierzenia się, to wtedy taki dom uczy tego, że przede wszystkim należy innych opiekować, innych chronić, a siebie uznać za taką osobę, która no nie jest ważna, nie jest, po prostu nie zasługuje jakby na specjalnie jakąś większą uwagę czy troskę. Natomiast kiedy się samemu dorasta, jest już zmęczonym takim ciągłym pomaganiem swoim rodzicom, mówiąc w dużym skrócie, to wtedy się okazuje, że samemu potrzebuje się takiej troski i uwagi, a społeczeństwo, otoczenie mówi, no nie, jesteś dorosły, radź sobie sam, już powinieneś.
Czyli wtedy, kiedy chce się wrócić do tego momentu bycia dzieckiem i przeżyć to, jest się już dorosłym i nie ma się takiej możliwości po raz kolejny.
Zgadza się. Właściwie wtedy no takim wyjściem, taką szansą, można powiedzieć, są różne formy pomocy psychologicznej, czy jest to terapia, czy jest to wspólnota, bo to różnie ludzie poszukują, ale potrzebują po prostu takiego miejsca, w którym ktoś się nimi zaopiekuje. Bo to, co jest największym takim obarczeniem, można powiedzieć, wzrastania w tym domu, właśnie tym syndromem, to jest to poczucie takiej swojej nieważności, osamotnienia. Realnie osoba uzależniona wybierała alkohol, osoba współuzależniona wybierała kontrolę nad tą osobą uzależnioną, a dzieci były zostawione same sobie, tak emocjonalnie. Mhm. To nie chodzi o to, czy miały co jeść, czy miały się w co ubrać, tylko bardziej chodzi o taką pustkę uczuciową, że nie było dla nich czasu, nie było dla nich takiej uważności, że czymś się interesują, że coś lubią robić, że mają jakieś talenty, jakieś zdolności, a czegoś się boją, a czegoś nie chcą, że na to nie było przestrzeni. I w dorosłym życiu, a w szczególności w takich wyborach dorosłych, to bardzo potem pokutuje, że właściwie ja nie wiem, nie znam siebie. Mhm. Nie wiem, kim jestem. Próbuję zgadywać cały czas, co się komu spodoba. Tak jak w domu. Odgadywałem uczucia rodziców i się do nich dostosowywałem. I tak samo potem w życiu dorosłym. Wszystko naokoło jest taką zagadką. Próbuję przewidzieć, kto co by chciał ode mnie, no to ja to może jakoś uda mi się to dać. A jak mi się nie udaje, to wpadam w taki stan depresyjny, zarzucam sobie, że się do niczego nie nadaję, czuję się winny. I tak jest, można powiedzieć, taka pętla między poczuciem winy i krzywdy. To jest taki stan właściwie, można powiedzieć, że cały czas obecny. Że jeżeli mogę coś robić i się w tym jakoś nie sprawdzę, to jestem winny, a jak coś robię i ktoś mnie nie doceni, to czuję się skrzywdzony. Bardzo trudny stan taki. Myślę sobie, że taki w ogóle element takiego wewnętrznego konfliktu cały czas aktywnego. To bardzo trudno żyć.
W wielu publikacjach dotyczących tego syndromu DDA pojawia się taki wątek, przewija się taki wątek, jak wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Mhm. I to, o czym pani teraz mówi, bardzo logicznie wyjaśnia mi to, skąd to się bierze, bo jeżeli wcześniej takie osoby musiały brać odpowiedzialność za innych, a nie za siebie, to nic dziwnego, że jest to później problem.
Tak, że też, bo można powiedzieć, że z jednej strony nikt dorosły nie uczył, jak tej odpowiedzialności brać, tylko zrzucał swoje życie na barki małego dziecka. Bo co robi najczęściej osoba uzależniona? Mówi, zajmujcie się mną. Mhm. A osoba współuzależniona mówi, pomóżcie mi zajmować się tą osobą, tak? Natomiast nie uczy rodzic wtedy swojego dziecka tego, czym jest obowiązek, że są jakieś granice, że jest czas na przyjemność i na czas na naukę czy na pracę, tak? Że nie uczy tego. Uczy tylko tego, że masz się zajmować, masz opiekować. Albo mnie, albo właśnie tego drugiego rodzica. A w życiu dorosłym jest już takie zmęczenie, że właściwie ta opieka była bezefektywna, bo ani rodzice nie przestali pić, czy tam no nie zmienili się. To nic nie dało. Natomiast angażowanie się w to było tak wyczerpujące i emocjonalnie, i fizycznie, że można powiedzieć, że taki 22-23-latek to jest taki emeryt, który po prostu przeżył, przechorował ciężko całe swoje dzieciństwo i dorastanie i należy mu się w tej chwili jakiś odpoczynek. A to nie ta pora, tak? Już mówił, no jak to masz 20 parę lat, całe życie przed tobą? Jesteś młody, fajny. Tak się wydaje, jak się spojrzy na takie osoby, to one są szalenie atrakcyjne osoby, bo właśnie takie gotowe do wyzwań, do trudnych zadań, tylko już bardzo zmęczone.
Czy te rzeczy, o których pani mówi, dotyczą tylko osób z syndromem DDA, czy również innych osób, które wychowywały się w rodzinach w jakiś sposób dysfunkcyjnych?
Właśnie tak. Myślę, że to się bardzo tak rozprzestrzenia, że nie chodzi o to, że to koniecznie musi być alkohol w rodzinie, że czasem jest tak, że jest przemoc, jest jakiś taki rodzaj właśnie opuszczenia, zostawienia. Czasem rodzice po prostu zatracają się w swojej pracy. Zostawiają zupełnie dzieci, bo nie ma ich, robią kariery. I te dzieci są też, no, niby są zaopiekowane, mają jakieś niańki, mają jakieś tysiące różnych zajęć zorganizowanych, ale tak naprawdę nie mają właśnie tego rodzicielstwa. I też nabywają takie właśnie cechy, tak jakby źródłem jest właśnie ta samotność, ta pustka, która mówi, że dla kogo ja właściwie jestem ważny? Muszę zasłużyć na coś.
Czy trudna jest terapia DDA?
Jest bardzo bolesna, bo to jest dotykanie takiej krzywdy, którą, no to jest trudne, co powiem, ale którą wyrządzili własny rodzic swojemu dziecku to robi. I to nie jest to, że on go nie wiadomo jak, nie wiem, nie znęca się nad nim, nie bije go, to nie o to chodzi, tylko właśnie nie ceni sobie tego, że ma to dziecko, że ma szansę mu coś dać, że może go wyposażyć w coś, że w ogóle, że to jest to chyba takie najbardziej smutne w tym wszystkim, bo to nie chodzi o taką krzywdę, że coś takiego spektakularnego mi zrobiłeś, tylko właśnie o takie zostawienie, komuś się daje życie po to, żeby go potem po prostu zostawić.
Czyli można powiedzieć, jak taka osoba później żyje sobie już w dorosłym życiu, to tak naprawdę trudno jej powiedzieć, co konkretnego zrobili rodzice.
Często tak.
Bo nie jest to jakaś konkretna przemoc czy jakiś wypadek.
Nie musi tak być, prawda? Że to może tak być, że to właśnie nic takiego się nie działo. Często nawet tak właśnie mówią osoby w terapii, mówią osoby, które przychodzą do nas, że ja nie wiem, no nie wiem właściwie, oni mi nic takiego nie zrobili. Wszystko miałam, tak, że to... A potem się okazuje, że no ale właśnie rodziców nie było. I to, co jest do nich, to największy żal o to, że właśnie, że nie poznaliście mnie, nie dowiedzieliście się o mnie nic, nie wsparliście mnie w niczym, w żadnym rozwoju, tylko dawaliście mi plan do wykonania. Wykonywałem.
Czy trudno jest takiej osobie z rodziny dysfunkcyjnych, czy DDA, dopuścić w ogóle do siebie taką możliwość, że ma ten syndrom? Bo z tego, co wiem, to w takich rodzinach panuje też tak zwana zmowa milczenia.
Zgadza się. Bardzo trudno jest. Po pierwsze dlatego, że to by oznaczało, że nie mam obarczyć siebie winą, tylko jakąś odpowiedzialność właśnie oddać rodzicom za to, co przyszykowali mi na moje dzieciństwo i dorastanie, co jest bardzo trudne. A drugie to jest często to, że po prostu naturalne jest to, że rodzice przede wszystkim zaprzeczają. Ciągle mówią, no nie, no tak nie było. Albo mówią, no ale jak ja się miałem tobą zajmować, kiedy ty nie chciałeś? No, nie chciałeś. Ale co to znaczy nie chciałeś? Można by sobie zadać pytanie, co można było chcieć od rodzica, którego nie było?
Dla takich osób Stowarzyszenie Oddom przygotowało bezpłatny projekt DDA Czas na Zmianę. Jeżeli odnajdują się Państwo w tym, o czym mówiła pani Anna Seweryńska, to można się zgłosić do Stowarzyszenia Oddom. Jeżeli macie Państwo między 18 a 25 lat, bo dla takich osób jest ten akurat projekt. Pani Jolanta Żwirblińska, koordynator projektu DDA Czas na Zmianę, jest z nami w studiu. Na czym polega projekt?
Ja powiem, że projekt DDA Czas na Zmianę jest to projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kolejna edycja projektu i on będzie trwał aż do sierpnia 2015 roku. podzielony jest na kilka etapów i każdy etap składa się z kilku działań. Począwszy od treningu interpersonalnego, poprzez trening autoprezentacji, warsztat poszukiwania pracy, grupę wsparcia. Również w danej edycji każda osoba, która jest uczestnikiem projektu, korzysta z konsultacji z psychologiem oraz z konsultacji z doradcą zawodowym. I jakby owocem konsultacji z doradcą zawodowym jest wybranie dla siebie kursu zawodowego, za który oczywiście płacimy my jako stowarzyszenie z funduszy unijnych, a także można skorzystać z bezpłatnego stażu zawodowego. Polega to na tym, że przez okres 3 miesięcy dany beneficjent pracuje w jakimś przedsiębiorstwie, zakładzie pracy, otrzymuje od nas wynagrodzenie, tak zwane stypendium stażowe, a tam będąc uczy się różnych umiejętności zawodowych, poszerza swój warsztat pracy, zagłębia tajniki pracy. I bardzo często jest tak, że beneficjenci, którzy odbywają staż zawodowy, zostają w tamtych miejscach pracy, otrzymują ofertę pracy. I poprzednie wszystkie nasze projekty wskazują, że beneficjenci nasi dobrze byli przygotowani do tego stażu i bardzo często otrzymywali ofertę pozostania. Otrzymywali ofertę pracy, podpisywali umowę o pracę.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję, a do tematu programu prowadzonego przez Stowarzyszenie Oddo, programu DDA Czas na Zmianę, wrócimy za tydzień. A naszymi gośćmi były pani Anna Seweryńska, psychoterapeutka, i pani Jolanta Żwirblińska, koordynator projektu DDA Czas na Zmianę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia w sobotę o godzinie 17.30. Anna Malec.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.